Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest Katarzyna Masica, pedagog i mediator, rodzinny kurator społeczny. Witam Panią, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dlaczego agresja, frustracja u nastolatka często skupia się na ludziach, którzy go kochają, czyli po prostu na rodzicach?
To jest tak, że generalnie bunt to taki jest naturalny etap rozwoju człowieka, tak? Więc ja nawet nie wiem, czy to uspokoi rodziców, czy wręcz przeciwnie, ale każdy nastolatek, każde dziecko, chłopak czy dziewczyna taki bunt w swoim życiu będzie przeżywać, więc spokojnie. Natomiast dlaczego taki bunt jest skierowany przeciwko rodzicom? Generalnie jest tak, że rani się osoby, które się najbardziej kocha lub które kochają nas. I tak jest właśnie w przypadku też naszych rodziców. Generalnie jeżeli taki bunt odbywa się w warunkach domowych, to jest całkiem nieźle, ponieważ taki dom to jest przystań, takie poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli młody człowiek dobrze się czuje w domu, to taki bunt będzie miał miejsce właśnie w tym jego najbliższym środowisku. Problem się może pojawić wtedy, kiedy bunt niestety przejawia się na inne aspekty życia, na szkołę czy pracę, oczywiście w zależności od wieku. Więc młodzi ludzie uderzają w rodziców, aczkolwiek nie jestem do końca przekonana, czy to jest taki cios wymierzony prosto w nich.
W takich dyskusjach rodzinnych właśnie z nastolatkiem rodzic może odnieść wrażenie, że dziecko obwinia go o wszystkie swoje niepowodzenia, o wszystkie jakieś problemy, że to on jest winien temu, że tak się właśnie zadziało. I co w takich sytuacjach robi?
Wie Pani co, to jest tak, że rodzic oczywiście może czuć, że zawiódł, że gdzieś popełnił błąd wychowawczy. No bo z takiego grzecznego dziecka nagle mamy jakiegoś buntownika, który właśnie mówi, nie będę z Tobą rozmawiać. Więc oczywiście takie odczucia rodziców, że to oni zawinili, jest jak najbardziej w porządku. Czy tak jest? No oczywiście nie do końca. Tu mamy te wszystkie emocje, hormony. No i często młody człowiek mówi różne rzeczy w złości, o których nie do końca może tak myśleć. Bardzo ważne jest to, jak dziecko odbiera siebie, bo bierze odpowiedzialność za siebie, osoba dorosła, że to jest jego wina. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że młody człowiek w okresie buntu no, jest w stanie powiedzieć bardzo wiele rzeczy, tym bardziej w złości.
Kiedy w wieku dziecka zaczynają się nasilać te zachowania agresywne? Czy młodzież po prostu ma problemy z samokontrolą, z emocjami na tym etapie rozwoju?
Dziecko uczy się od samego początku. Przez pierwsze lata życia nie tylko uczy się chodzić czy mówić, ale oczywiście on już obserwuje zachowania i pomału wyciąga wnioski i się pomału kształtuje. Więc bunt w ogóle wygląda różnie w zależności od wieku. Inaczej zupełnie wygląda bunt trzylatka, sześciolatka, inaczej oczywiście takiego młodego adolescenta. Kiedy zaczyna się coś ważnego dziać w życiu, musimy przeorganizować nasze zasady, to co znamy, na rzecz czegoś nowego. I tak jest w momencie, kiedy dziecko idzie do szkoły, czy do przedszkola, czy na studia później oczywiście. Wtedy musimy sobie nauczyć radzić na nowo. Samokontrola i emocje są powiązane oczywiście z fizjologią. I taki właśnie czterolatek będzie inaczej się buntował, inaczej będzie agresywny, a inaczej oczywiście w starszym wieku. Natomiast czy młodzi ludzie mają problemy z samokontrolą i z emocjami? Oczywiście, a tak w zasadzie kto z nas nie ma, prawda? Wszystko zależy od tego, jak to dziecko jest prowadzone od najmłodszych lat. Wtedy te problemy z samokontrolą, z emocjami mogą być trochę inne, mogą być bardziej opanowane albo mniej. Natomiast takie zachowania agresywne, no one są na co dzień zawsze, w każdym wieku.
Ale dzieci chcą ukarać w ten sposób rodziców? Czy to jest raczej taki przejaw bezsilności?
Bunt, krzyk, tupanie, złość to jest trochę na zasadzie danie sygnału halo, halo, jestem tutaj, zwróć na mnie uwagę. Czasami po prostu nie potrafimy inaczej tego zrobić.
Czy tak rzeczywiście jest, że młody człowiek no, odrzuca i nie słucha? Czy jednak coś w tej głowie gdzieś tam zostaje?
Ja myślę, że na pewno coś w tej głowie zostaje, a przynajmniej oczywiście powinno. Rodzic zawsze zostaje rodzicem. On jeszcze poza rolą rodzica ma jeszcze taką inną, bardzo podobną rolę nauczyciela. I przez pierwsze kilkanaście lat on powinien wszystkiego nauczyć swoje dziecko. Ale w takim momencie, kiedy nasz młody człowiek dorasta i jest tym właśnie nastolatkiem, wtedy rola rodzica troszeczkę się zmienia. On oczywiście dalej jest tym rodzicem, ale też zamiast nauczycielem staje się takim doradcą, czyli nie mówić, co ten młody człowiek ma robić, nakazywać, zakazywać, pokazywać, oczywiście w cudzysłowie prawidłową drogę, tą jedną, jedyną słuszną, właściwą, tylko pomagać dziecku, towarzyszyć, słuchać.
Rozumiem, że młody człowiek na tym etapie na przykład powinien sam decydować, w co się ubierze, powinno się mu tą decyzję już zostawić do samodzielnego rozważenia.
Właśnie, i to jest bardzo ważne, żeby uczyć dzieci podejmowania decyzji od najmłodszych lat. I oczywiście, my mówimy dziecku, co ma założyć, tak, jaką bluzkę, jakie spodnie, bo my uważamy, że ten strój jest odpowiedni na ten dzień, że temu naszemu dziecku jest w tym ubraniu ładnie. I robimy to w dobrej wierze, prawda? Natomiast dajmy dzieciom decyzję, dajmy dzieciom wybór, uczmy dzieci wyboru. Chociażby takiego oczywiście pozornego, tak jak wybór zabawki albo kolor zabawki. Jeżeli od najmłodszych lat uczymy dziecko wyboru, uczymy, żeby ono podejmowało decyzję, żeby zastanawiało się, co lubi, jakie jest, co jest dla niego ważne, co mu się podoba lub nie podoba, to w tym wieku dorastania będzie dużo łatwiej. Naprawdę.
Właśnie zapytałam o te ubrania, bo to jest częsty powód ubrania, fryzura, paznokcie, makijaż do różnych dyskusji właśnie z nastolatkami w domach rodzinnych. I to jest taki chyba dobry przykład na to, od czego może się rozpocząć no, taka awantura w domu, krótko mówiąc.
Jasne. Dzieciaki eksperymentują i będą eksperymentować. Wie pani, oni szukają siebie. Oni szukają swojej tożsamości. Oni się testują. Oni testują oczywiście najbliższe otoczenie i trochę dalsze. One szukają odpowiedzi, kim są, jacy są, kim chcą być. Czy w różowych włosach jest im ładnie, czy w podartych dżinsach jest super modnie, czy może bardziej zimno i nie warto ich nosić. Oni muszą sami to sprawdzić. Rodzicom, opiekunom może się to nie podobać, mogą tego nie rozumieć. Natomiast młodzież, która eksperymentuje z ubiorem, z fryzurami i tak dalej, ona szuka siebie.
Rodzic może mieć w takich sytuacjach takie poczucie, że nastolatek chce go podporządkować sobie, że chce narzucić swoje zdanie, brnie jakby w tą dyskusję i od tego już niedaleko do właśnie jakiejś agresji słownej. I jeśli w takim momencie ustąpimy, to przepadł nasz autorytet jako rodziców?
Nie ma w tym nic złego, jak czasami ustąpimy. Po prostu. Tylko w jakich sytuacjach? Jeżeli właśnie nasz nastolatek stosuje jakąś agresję słowną za każdym razem, czy zaczyna stosować agresję fizyczną, jest wulgarny, niefajny i po prostu idzie jak czołg w tym swoim zachowaniu, wtedy możemy się zastanawiać, o kurczę, chyba mamy jakiś kłopot i coś wcześniej zaszwankowało. Na tym oczywiście wcześniejszym poziomie wychowania. Natomiast młody człowiek chce czasami postawić na swoim, co zależy, jaki użyje argumentów, czy on potrafi powiedzieć, dlaczego tego chce. Na prostym przykładzie, jak na przykład rodzic codziennie o 22 wyłącza Wi-Fi, bo noc jest od spania, bo wtedy nie ma siedzenia na telefonie, na komputerze. A nasz adolescent chce mieć Wi-Fi do 24. No, ten rodzic ma się zgodzić, czy nie ma się zgodzić? No to oczywiście jest nasza własna decyzja. Natomiast myślę sobie, że zależy, jakich użyje argumentów i czy nas przekona, prawda? I jak potrafię argumentować swoje zachowania i swoje, no powiedzmy w cudzysłowie, marzenie.
Wielu rodziców mówi, na zachowanie agresywne mojego dziecka, na to jego tak zwane pyskowanie, brzydkie wypowiedzi, to ma wpływ w środowisko rówieśników na pewno. Tam on tego wszystkiego się nauczył, bo to było takie grzeczne dziecko. I co w takiej sytuacji? Rzeczywiście rówieśnicy mają wpływ na to, że dziecko zmieniło swój stosunek do rodzica, swoje podejście, sposób rozmawiania?
Środowisko rówieśnicze w ogóle ma olbrzymi wpływ na zachowanie, ale nie tylko agresywne. W ogóle grupa rówieśnicza ma mnóstwo pozytywnych cech i o tym nie możemy zapomnieć. Ta grupa rówieśnicza to jedno z głównych źródeł mechanizmu socjalizacji. Oprócz oczywiście rodziców, nauczycieli i tak dalej, to ta nasza grupa rówieśnicza jest bardzo ważna. Natomiast w grupie rówieśniczej też uczymy się i utrwalamy wcześniej nabyte umiejętności, uczymy się nowych, uczymy się sztuki kompromisu, empatii, prawda, kształtowania więzi, negocjacji i tak dalej. Dlatego jest bardzo ważne, żeby rodzic od samego początku też interesował się, z kim nasze dziecko się spotyka. Już od tych najmłodszych lat, już od przedszkola. Wiedzieć, kto jest ulubionym kolegą naszego syna czy córki. Dlaczego nasze dziecko tak bardzo lubi Szymona z przedszkola. Jak się z nim bawi. Co ten Szymon mu mówi. Jak to wygląda. Zapraszać towarzystwo do domu, żeby ta młodzież wiedziała, że u was w domu może się dobrze dziać. Że jest dobra atmosfera. Że można. Uczmy nasze dzieci szacunku, uczmy wartości, z jakimi osobami dobrze jest się trzymać, z których może unikać. Pytajmy naszą młodzież. I tutaj też bym się nie skupiła właśnie, tak jak powiedziałam wcześniej, na tym, że grupa rówieśnicza ma więcej tego negatywnego wpływu. To wszystko zależy od tego właśnie, jakie nabywamy wartości już wcześniej, czego nas uczą rodzice.
Chciałam Panią zapytać o dziewczyny i o agresję wśród nastolatek, dziewcząt. Dlaczego tak się dzieje?
To jest w ogóle bardzo rozległy temat. Oczywiście taka agresja dotyczy zarówno chłopaków, jak i dziewczyn. Agresja u dziewczyn przejawia się troszeczkę w inny sposób. Oczywiście już mamy sytuacje, kiedy dziewczęta są agresywnie fizycznie, kiedy dochodzi do jakichś naprawdę okrutnych i drastycznych sytuacji. Natomiast w dużej mierze też ta agresja wygląda inaczej niż u chłopców. Mamy więcej może obgadywania, naśmiewania się, kompromitowania, agresji słownej. Ale z czego to wynika? Wie Pani, co ja tak sobie w ogóle analizuję i sobie myślę, to jak wychowujemy dziewczynki, żeby zawsze ładnie wyglądały, żeby nie były napuszone, bo nie wypada, żeby nie były nigdy brudne w zabawie, żeby zawsze się dobrze zachowywały. I myślę, że tu jest cały klucz sprawy, bo potem ta dziewczynka nasza dorasta. Już nie chce nosić tych pięknych, różowych sukienek, ale chce założyć dres czy spodnie, czy czapeczkę z daszkiem. I ona już wtedy zaczyna walczyć, zaczyna się buntować. Dziewczynka, która zawsze miała być piękna, ładna i zadbana, nagle ma pryszcze na twarzy. I druga sprawa. Nasze media społecznościowe, telewizja i tak dalej, cały czas pokazuje nam, jak te dziewczyny powinny wyglądać, jak wyglądają modelki. Wszystkie mają być piękne, szczupłe, prawda? A rozmiar S to już jest za dużo w tych czasach. Dziewczęta są o wiele bardziej czujne na to właśnie, jak są przedstawiane na przykład w różnych mediach albo przez rodziców. Jest wieczna presja, że zawsze trzeba dobrze wyglądać, mieć coś do powiedzenia i tak dalej, i tak dalej. A tą presję w życiu takim dorastania jest strasznie trudno sobie z nią poradzić, bo buzujące hormony, niezgoda, szukanie tożsamości, no to, to gdzieś to ma ujście, prawda? I myślę, że właśnie sytuacja w mediach i tak dalej, to po prostu nie pomaga.
Kiedy rodzic powinien pomyśleć w takim razie o jakiejś terapii dla swojego dziecka, jeśli widzi, że ono sobie nie radzi, że ta agresja narasta, ten bunt narasta?
Jeżeli dziecko się nam buntuje i zaczyna to przekraczać wszelkie normy, czyli jest dużo tej agresji słownej, czy zaczyna być fizyczna, czy a rozmowy w domu nie pomagają, bo oczywiście musimy spędzać z dziećmi czas, musimy ich dobrze znać, żeby wiedzieć, co przynajmniej mogą mieć w tej swojej głowie, prawda? I że to jest bardzo istotne. Natomiast, tak jak już zaczęłam, jeżeli to wszystko nie pomaga, to są też różne instytucje, które mogą pomóc zrozumieć, co się może dziać. Ja nie wiem, czy to już będzie temat na terapię. Oczywiście skonsultować się z terapeutą, z psychologiem jest bardzo ważne i to często odpowiada. Ale są też różnego rodzaju inne instytucje, jak placówki wsparcia dziennego, czy pedagog w szkole, z którym można porozmawiać i żeby zobaczyć takie, wie Pani, takie szersze widzenie sytuacji. No bo wiemy dobrze, że nic nie jest białe, nic nie jest czarne. Jeżeli nasz nastolatek buntuje się tak strasznie, no to zastanówmy się, co się musi dziać, tak? Czy to może jest sytuacja domowa, jakiś kryzys domowy, czy sytuacja w szkole. Więc zawsze warto rozmawiać zarówno z dzieckiem, jak i oczywiście pytać się osób, które są może bardziej tak w branży, że tak powiem.
Ten temat samokontroli nastolatka, samoświadomości, to jest istotne, żeby na ten temat właśnie w tym wieku porozmawiać, żeby on wiedział, dlaczego krzyczy, dlaczego podnosi głos, dlaczego jest niecierpliwy i jak nad tym może zapanować.
Jeżeli zaczniemy o tej samokontroli rozmawiać z nastolatkiem, to jest już trochę za późno. Ten etap powinien odbywać się dużo, dużo wcześniej. Dlatego bardzo ważna jest rozmowa z dzieckiem. Uczmy o samokontroli, samoregulacji od początku. Oczywiście w ogóle brzmi to trochę abstrakcyjnie, jak teraz pewnie mówię, samokontrola i samoregulacja, ale w momencie złości dziecka zatrzymujmy się, pytajmy, co się może stało, co czuje. Rozmowy o emocjach są bardzo ważne, więc jeżeli od najmłodszych lat zaczniemy uczyć dziecko o tym rozmawiać i zastanawiać się, co się może wydarzyć, to w wieku nastoletnim ten problem może być troszkę mniejszy. Jeżeli nasze małe dziecko płacze, no to nie strofujmy go, cicho, nie płacz, o co ci chodzi, przecież nic się nie stało. Musimy się zatrzymać i zapytać, co go sprowokowało, co go tak zezłościło. I to jest też, może powiem, bardzo prosty przykład. Jeżeli dziecko wraca z przedszkola, czy ze szkoły obojętnie i ma podarty zeszyt, podarł zeszyt na strzępy. Pierwsza reakcja rodzica może być taka, coś ty zrobił, dlaczego ty to zrobiłeś, co ci odbiło? I jest to już też zachowanie agresywne ze strony rodzica. A inaczej jest zapytać, podarłeś zeszyt, no to chyba jesteś zły, powiedz mi, co się stało. I to jest ta wielka różnica.
Katarzyna Masica, pedagog i mediator, rodzinny kurator społeczny. Dziękuję Pani bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Nie oceniaj, nie krytykuj, pomóż. Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży. W każdy czwartek po 18:00.